praca polegała na tym, żeby usuwać treści, które są po prostu treściami kryminalnymi. Tam, wiesz, były rzeczy dotyczące dzieci, okaleczeń, właśnie wojen, okrucieństwo wobec zwierząt. Jest absurdalnie dużo takich treści w internecie i algorytmy, ale też żywi ludzie czuwają nad tym, żeby to nie trafiało do szerszej publiczności, bo to są rzeczy, które jeżeli trafią na przykład do dzieci, to mogą naprawdę poważnie je straumatyzować. Wszyscy politycy wszystkich opcji mówili o tych niedźwiedziach, co z tymi niedźwiedziami zrobić. W ciągu ostatnich 2 lat była pierwsza śmierć człowieka, chciałem powiedzieć z rąk niedźwiedzia, no z łap niedźwiedzia, a w tym roku to wszystko się zaczęło od takiego słynnego ataku na takiego 18-letniego chłopaka na wsi, którego obroniła jego mama widłami, taka drobna kobieta. I to jakby była taka historia, która rozpoczęła tę całą dyskusję. Natomiast wszystkie też statystyki pokazują, że coraz częściej te spotkania z niedźwiedziami mają miejsce. Ta suczka właśnie w typie pitbulla odebrana z walk psów, z czego ona prawdopodobnie nie brała udziału w samych walkach, tylko była tak zwanym psem treningowym, na którym trenowano inne psy. Więc nie dość, że była cała oczywiście w bliznach pokryta, to jeszcze też miała niestety na przykład właśnie złamaną szczękę i to jest na przykład uraz, którego inny pies nie mógł jej wyrządzić. Ktoś prawdopodobnie specjalnie złamał jej dolną szczękę po to, żeby ona nie mogła się odgryzać, żeby właśnie nie zrobiła krzywdy temu psu, który był później wystawiany do walki.
Siemka, nagrywam tylko szybkie wyjaśnienie. Ten odcinek będzie głównie z tamtej kamery, czyli będzie głównie kamera na Macieja, dlatego, bo podczas rozmowy padła nam jedna bateria z kamery, która była na mnie. Zorientowałem się o tym dość późno. Maciej już wyszedł i tak sobie przemyślałem, że tak właściwie głupio tego materiału nie puścić, bo jest wspaniały, więc tak jak powiedziałem, będzie głównie kamera na Macieja i dogramy drugą część materiału. Umówię się z Maciejem na kolejny termin i mam nadzieję, że wtedy nic mi się nie sfakapuje, baterie będą działały i będzie druga część pięknego podcastu. Pozdro, dzięki. Maciej Okraszewski, cześć.
Cześć.
I zacznijmy od tego, że powiesz ludziom, czym się zajmujesz.
Jestem dziennikarzem. Prowadzę teraz głównie podcast, z tego jestem przede wszystkim znany, natomiast ja wolę o tym myśleć jako o serwisie, bo to coraz bardziej na szczęście zmierza w tę stronę, żeby to nie był tylko podcast, który dla mnie jest tylko formą. Jest to serwis poświęcony wydarzeniom na świecie, o których w polskich mediach mówi się niewiele albo wcale. Taki mam tam, powiedzmy, claim. Czyli jest to faktycznie program poświęcony wydarzeniom międzynarodowym, ale po pierwsze nie geopolityce, bo z różnych powodów w Polsce się przyjęło w ostatnich paru latach mówić, czy używać w zasadzie tego pojęcia geopolityka na określenie wszystkich wydarzeń międzynarodowych, a geopolityka to jest bardzo określona dziedzina nauki. Zresztą też można długo rozmawiać, co ona tak naprawdę obejmuje. Natomiast ja się nie zajmuję stosunkami międzypaństwowymi, nie zajmuję się wojnami, czy może się zajmuję wojnami czasami, ale nie tymi najgłośniejszymi. Nie zajmuję się na przykład tym, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, czy teraz na przykład pomiędzy Izraelem a Palestyną czy Hamasem w tym przypadku. Czy w zasadzie, no nie wiem, czy można to ograniczać tylko do Hamasu, bo jednak ginie mnóstwo do cywilów. No ale to jest właśnie osobna rozmowa. Ja się tym nie zajmuję, dlatego że to jest w mediach bardzo szeroko
omawiane.
Ja się zajmuję takimi tematami, które są istotne w różnych częściach świata dla ludzi, którzy tam mieszkają, a które w naszych mediach właśnie się nie pojawiają. Moją ambicją jest taką, żeby odbiorca tego programu, który robię, mógł na przykład pójść do jakiejś knajpy w kraju X po wysłuchaniu odcinka o tym kraju i na przykład zapytać osobę, która tam siedzi, co ona na ten temat myśli. Czyli
wgryźć się jakby w kulturę danego miejsca.
No nie tylko w kulturę, ale też w bieżące wydarzenia. Teraz bardzo dużo się mówi, szczególnie widziałem to w mediach społecznościowych, o tym, że w Wielkiej Brytanii zabroniono rasy psów American Bully XL i że te psy są teraz w Wielkiej Brytanii usypiane, co jest zresztą prawdą, tylko tam jest dużo więcej szczegółów dotyczących tej historii. Ja na przykład zrobiłem o tym odcinek jeszcze latem, o ile dobrze pamiętam, w sierpniu, a chciałem go zrobić w ogóle dużo wcześniej, bo byłem w Anglii chyba w marcu, o ile dobrze pamiętam, i już wtedy o tym mówiono, więc śledziłem tę sprawę. I to jest z jednej strony rzecz, która wydaje się dość niszowa. Mówimy o rasie psów, która jest stosunkowo nowa, której przedstawicieli jest dość mało w ogóle na całym świecie, nie tylko w Wielkiej Brytanii. Natomiast uznałem, że to jest bardzo ciekawe z dwóch powodów. Po pierwsze, Wielka Brytania jest tym krajem, który w czasach współczesnych stworzył w ogóle rasy i tam powstał pierwszy związek kynologiczny i to wszystko, co dziś kojarzymy na całym świecie, zaczęło się właśnie tam. Zresztą ten związek do dziś funkcjonuje.
Tego nie wiedziałem.
A druga sprawa to to, że Wielka Brytania jako też pierwszy kraj na świecie zabroniła konkretnych ras psów. W 1991 roku zaczęło się od pitbulla, tam jeszcze kilka innych było dopisanych do Argentino, do Sainu, już nie pamiętam jaki był czwarty.
Z uwagi na agresję, czy?
Tak, było bardzo dużo takich przypadków w tamtym czasie, kiedy psy w typie rasy, bo to jest bardzo ważne w ogóle w tej całej historii, że to niekoniecznie są psy rasowe, ale to są psy, które wyglądają w jakiś sposób. Więc tu konkretnie chodziło o pitbulle. Pitbulle zrobiły się bardzo popularne na przełomie lat 80. i 90., co też dla Wielkiej Brytanii było trochę następstwem tego, co się działo wcześniej, bo tam oni przecież wyhodowali te rasy, które później w Stanach Zjednoczonych dały początek pitbullom i amstaffom, czyli American Staffordshire Terrier. Mhm. I te stafiki malutkie w Wielkiej Brytanii to był jeden z takich psów w zasadzie narodowych, bardzo też w miejscowej kulturze odnotowywany wielokrotnie w dziełach kultury. Nie pamiętam, czy Conan Doyle na przykład miał chyba też stafika, ale wiele osób miało i tak dalej. I w pewnym momencie na przełomie lat 80. i 90. te pitbulle stały się bardzo popularne, czy raczej właśnie psy w typie pitbulla. Ponieważ podobnie jak w Polsce w tamtym czasie wiele osób, które takie psy brało, było skrajnie nieodpowiedzialnych, to były też psy statusowe, tak? Chciałeś podkreślić to, że jesteś dużym mężczyzną i masz groźnego psa.
Cały czas ludzie są skrajnie nieodpowiedzialni w tym kontekście akurat.
Tak, no i ja to też mówię jako właściciel Amstaffa były, bo mój pies zmarł i to był też adoptowany pies z fundacji, która bardzo często odbiera psy między innymi z takich patologicznych sytuacji. Kiedyś też między innymi u mnie w domu na takim krótkim tym czasie była suczka właśnie w typie pitbulla odebrana z walk psów, z czego ona prawdopodobnie nie brała udziału w samych walkach, tylko była tak zwanym psem treningowym, na którym trenowano inne psy. Więc nie dość, że była cała oczywiście w bliznach pokryta, to jeszcze też miała niestety na przykład właśnie złamaną szczękę i to jest na przykład uraz, którego inny pies nie mógł jej wyrządzić. Ktoś prawdopodobnie specjalnie złamał jej dolną szczękę po to, żeby ona nie mogła się odgryzać, żeby właśnie nie zrobiła krzywdy temu psu, który był później wystawiany do walki i tak dalej.
Czyli jednocześnie jest to pies z PTSD takim całkiem
tak,
mocnym.
Tak, no i to jest bardzo duży problem. Ta suczka do tej pory nie została z fundacji. To jest fundacja Amstaffazyl, mogę to powiedzieć. Tych fundacji jest bardzo dużo w Polsce.
Możesz tu mówić, o czym chcesz.
Natomiast fundacja Amstaffazyl ma w dalszym ciągu, ten pies się nazywa Domino, ona w dalszym ciągu nie została wyadoptowana, minęły już chyba 2 lata. Bo bardzo trudno jest dla niej znaleźć dom. Ona jest wspaniałym psem w domu, kocha ludzi, jest bardzo posłuszna, bardzo inteligentna, jak zresztą wiele psów tej rasy. Natomiast problem polega na tym, że jakiekolwiek wyjście z nią z domu, to jest trochę walka o życie w jej wykonaniu, ponieważ ona każdego innego psa postrzega jako zagrożenie dla swojego życia. Jak widzi psa z większej odległości, no to po prostu siada, czeka. Jeżeli on się do niej nie zbliży, to możemy iść dalej. Jeżeli się zbliży, to ona natychmiastowo reaguje agresją, bo to jest jedyna forma kontaktu, jaką ona poznała. Więc teraz jest w domu tymczasowym, który jest na uboczu, ma duży ogród i tak dalej, no ale trudno jest dla takiego psa znaleźć stały dom na przykład, tak? I mówię o tym wszystkim dlatego, bo w Wielkiej Brytanii w związku z podobnymi atakami, że podobnymi, to nie było żadnego ataku na człowieka, ale mówię, że było dużo ataków wtedy, ponieważ media brytyjskie, tabloidy brytyjskie przede wszystkim, w dalszym ciągu są silne, ale wtedy w latach 90. były potężne, one nakręciły wokół tego bardzo dużą dyskusję, czy w zasadzie aferę można powiedzieć, no, dyskusji za dużo nie było. Zabroniono w związku z tym wtedy pitbulli, chociaż dopuszczono pewnego rodzaju wyjątki, dlatego pitbulle w dalszym ciągu w Wielkiej Brytanii są, tylko jest ich stosunkowo niewiele, około 3000 osobników na, o ile dobrze pamiętam, chyba 12 milionów psów w całym kraju, w związku z czym bardzo, bardzo mało. Chociaż pytanie, ile jest też psów nierejestrowanych w żaden sposób. I teraz ta sprawa z American Bully XL się powtarza, w tym sensie, że było trochę ataków w ciągu ostatnich 2 lat, było chyba 12 przypadków śmiertelnych pogryzień. Teraz nie pamiętam dokładnych statystyk, więc to nie jest bardzo dużo, ale w ponad połowie przypadków to właśnie przedstawiciele tej rasy byli odpowiedzialni za ten atak. No i tu mamy dużo ciekawych tematów. Z jednej strony, dlaczego właśnie te psy? I tu możemy rozmawiać o rasach, o tym, jak, do jakiego stopnia to zaszło. Na przykład to, że wiele krajów na świecie, czy na przykład regionów w konkretnych krajach zabraniają też nowych ras psów, ale nie tych agresywnych, tylko na przykład buldożków francuskich.
Które mają problemy z oddychaniem.
Tak, albo na przykład Cavalier Spaniel, czyli pies, który jest pięknym pieseczkiem, ale został wychowany w taki sposób, że jego czaszka jest za mała w stosunku do jego mózgu i też się męczy. I bodajże, nie pamiętam już, czy w Kanadzie, czy we Francji, i też zabraniono ponownego rozrodu tej rasy. Więc te American Bully XL są na przykład powodem do takiej dyskusji, ale są też powodem do dyskusji o samej Wielkiej Brytanii. Dlaczego właśnie w tym kraju dzieje się to, co się dzieje? Jak wygląda taka decyzja? Jak wygląda ten proces? Co wiemy o tej ustawie z 91 roku? Co się sprawdziło, co się nie sprawdziło? I dlaczego teraz ta nowa ustawa może powtórzyć wiele błędów tamtej pierwszej z 91 roku, o której wielu specjalistów od psów mówi, że w sumie zrobiła dużo złego, a nie za dużo dobrego. Mhm. I też to jest szersza dyskusja nie tylko samej Wielkiej Brytanii, czyli jak zmienił się nasz stosunek do psów, dlatego że w tamtym kraju, podobnie jak na przykład w Polsce czy w wielu innych krajach szeroko pojętego Zachodu, w trakcie pandemii koronawirusa mnóstwo osób kupiło sobie lub adoptowało psy ze względu na to, że cały czas byli w domu i tak dalej. Teraz jak życie wróciło do normy, ludzie z tego domu wychodzą, to mają psy, których nie socjalizowali w prawidłowy sposób, które nie są przyzwyczajone do tego, że ciebie nagle po 2 latach w tym domu przez ileś godzin nie ma i masz wzrost różnych przypadków z tymi psami, co też w statystykach brytyjskich jest bardzo dobrze widoczne. Brytyjczycy to bardzo wszystko dobrze dokumentują, stąd też między innymi tam to widzimy.
Jest taki wzrost nagły jakichś dziwnych incydentów?
Tak, dziwnych incydentów z psami, nie tylko dotyczącymi pogryzień, ale w ogóle problematycznych zachowań psów. Często te zachowania nie są problematycznymi zachowaniami psów, tylko problematycznymi zachowaniami ludzi. Ale no to jest jakby osobna dyskusja. No i kończąc tą całą historię, wracając do jej początku, jak byłem w Anglii, a później jak byłem w Irlandii też w wakacje, to też widziałem o tym jakieś artykuły prasowe, bo też w Irlandii się zastanawiali, czy to czeka nas i tak dalej. I pomyślałem, że to jest bardzo ciekawa rzecz, że dużo osób może się tym zainteresować, że no po prostu każdy ma psa i gdzieś ktoś spotka na przykład Amstaffa na spacerze i będzie się zastanawiał, czy ten Amstaff to jest ten American Bully, czy nie, bo przecież wygląda tak samo, nie wiem jakiej jest wielkości, więc ludzie po prostu o tym rozmawiają. Inny przykład, też dotyczący zwierząt, to też jest odcinek, który zrobiłem w tym roku, dotyczył ataków niedźwiedzi na ludzi, słowackich niedźwiedzi. Słowacja ma około 1000 sztuk niedźwiedzi, my mamy chyba 30. To jest tak dla porównania.
Serio? Tylko tak. I mówisz o takich małych, brązowych niedźwiedziach, które można spotkać w Tatrach.
No, małych, brązowych, które później są dużymi, dużymi brązowymi niedźwiedziami. Więc Słowacja ma z tymi niedźwiedziami bardzo duży problem i tego lata, przez cały lipiec i sierpień, to był temat numer jeden w słowackich mediach. Przede wszystkim tabloidowych, ale w innych w zasadzie też. To też była kampania wyborcza na przykład do parlamentu słowackiego i wszyscy politycy wszystkich opcji mówili o tych niedźwiedziach, co z tymi niedźwiedziami zrobić. W ciągu ostatnich 2 lat była pierwsza śmierć człowieka, chciałem powiedzieć z rąk niedźwiedzia, no z łap niedźwiedzia, a w tym roku to wszystko się zaczęło od takiego słynnego ataku na takiego 18-letniego chłopaka na wsi, którego obroniła jego mama widłami, taka drobna kobieta. I to jakby była taka historia, która rozpoczęła tę całą dyskusję. Natomiast wszystkie też statystyki pokazują, że coraz częściej te spotkania z niedźwiedziami mają miejsce. I
ja pytałem się mojego znajomego, który mieszka w Tatrach, bo widzieliśmy te niedźwiedzie. Mówiłem, ja się nasłuchałem bardzo dużo odnośnie ataków niedźwiedzi u Rogana, bo on cały czas gadał o jakichś niedźwiedziach i różnych dziwnych, dzikich zwierzętach. I pytałem się tego mojego znajomego, czy są jakieś ataki w Polsce, ale z tego, co on powiedział, to nie ma, albo są jakieś takie mega lightowe, ale to jest jednak niedźwiedź, więc czasami, jeśli będzie się czuł zagrożony, musi kogoś zaatakować.
Niedźwiedź raczej będzie cię starał się odstraszyć. Jeżeli odnosisz się do Joe Rogana, to jest zupełnie też inna historia, bo Ameryka Północna, przede wszystkim Kanada, ale Stany Zjednoczone też.
To są inne niedźwiedzie.
To są po pierwsze inne niedźwiedzie, dużo większe. Po drugie, jest ich znacznie więcej. W Kanadzie, w znacznej części Kanady, o tym dużo lepiej mogłaby opowiedzieć na przykład Camila Killer, która jest podróżniczką, też ma zresztą własny podcast.
Camila Killer?
Camila Killer. I ona na przykład zrobiła taką wyprawę wzdłuż Kolumbii Brytyjskiej, czyli to jest zachodnia Kanada, wybrzeże Pacyfiku. Tam poszukiwała tak zwanych niedźwiedzi duchów. To jest bardzo ciekawy przypadek. Mam też właśnie o tym podcast i rozmawiałem o tym z nią chyba ze 2 lata temu, ponieważ to są niedźwiedzie, które są białe, ale one nie są albinosami. To jest podgatunek czarnego niedźwiedzia właśnie z Ameryki Północnej, który w wyniku, są różne hipotezy, skąd to się wzięło, ale generalnie rodzą się białe niedźwiedzie.
I nie są to też polarne niedźwiedzie.
Nie są to też niedźwiedzie polarne. One występują tylko w tej części świata, są przez rdzennych mieszkańców uważane za święte. Przez w ogóle długi, długi czas był taki społeczny zakaz informowania kogokolwiek o tym, że widziałeś takiego niedźwiedzia, bo chodziło o to, żeby właśnie na przykład koloniści ich nie zabijali dla skór. I to jest cała długa, długa opowieść, ale w Europie nie mamy aż takich problemów, za wyjątkiem niektórych miejsc, na przykład Słowacja albo na przykład Rumunia jest ciekawym przypadkiem. Rumunia, która ma Karpaty i ma mnóstwo też niedźwiedzi, ma nawet specjalną aplikację, taką jak my mamy Alert RCB.
I do trakowania niedźwiedzi.
Tak, i jeżeli ty jesteś na przykład w jakimś regionie rumuńskich Karpat i masz pobraną tę aplikację i na przykład ktoś zauważy niedźwiedzie albo dwa niedźwiedzie, albo niedźwiedzice z małymi, bo to jest najbardziej niebezpieczna sytuacja, tak? Jeżeli niedźwiedzica ma małe, no to będzie ich bronić. Mhm. Z reguły niedźwiedź, jak wyczuje człowieka, to raczej woli gdzieś się usunąć. Ale jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, że ty tam jesteś i masz ze sobą telefon z tą aplikacją i ktoś gdzieś tam zauważył te niedźwiedzie i po prostu w tej aplikacji wiesz, tam kliknie, że niedźwiedzie zauważone, albo na przykład jakiś pracownik lasów państwowych i tak dalej, to dostaniesz powiadomienie, że uwaga, w twojej okolicy w odległości tam 5-10 kilometrów jest niedźwiedź, zachowaj ostrożność.
Tak? A myślałem, że oni mają je strakowane, założyli jakieś obroże albo jakieś czujniki.
Jest ich za dużo. Mhm. Jest ich zdecydowanie za dużo. Rumunia ma chyba najwięcej niedźwiedzi w ogóle w całej Europie. Natomiast w przypadku Słowacji to jest historia, która ma podwójne znaczenie. Pierwsze jest takie, czy naprawdę są te ataki niedźwiedzi? Bo jak poszperasz w statystykach, to się okazuje, że jednak nie, z reguły nie. To są raczej spotkania z niedźwiedziami.
Jakieś bliskie?
Tak. Mhm. I to jest druga część tej opowieści, że jest tych spotkań coraz więcej, mimo że też jak spojrzysz w statystyki, od lat 50. zeszłego wieku liczba niedźwiedzi się nie zmieniła. Ona oscyluje od 900 do 1100 mniej więcej. To są też rozbieżne dane, ponieważ myśliwi oraz leśnicy słowaccy twierdzą, że jest ich ponad 3000, ale jak naukowcy z Uniwersytetu Karola w Pradze przeprowadzili badania na odchodach oraz na kawałkach sierści pozostawianych i zrobili badania DNA, to wyszło im, że jednak 1116.
To jest piękne, że możesz robić coś takiego i jednocześnie z tego zarabiać i to jest twoja praca, co?
Tak,
teraz
tak,
możesz no mi o tym opowiedzieć.
To jest bardzo ciekawe.
I widzę, jak dużo musiałeś spędzić czasu, żeby to wszystko zreszerczować, żeby pamiętać te wszystkie informacje, bo to nie jest takie proste, żeby to wszystko przemielić, zrobić o tym odcinek i jeszcze zapamiętać.
Nie, nie, było dużo poszukiwań, ale dużo trudniej mi było znaleźć gościa do tej rozmowy. I to jest też problem, na który często napotykam, ponieważ ja najpierw znajduję temat, tak jak tutaj widziałem, że Słowacja o tym bardzo dużo dyskutuje w ich mediach, to jest temat numer jeden, więc postanowiłem to zresearchować, zobaczyłem, że to jest fajne. Pomyślałem, że to jest też fajny temat do rozmowy o samej Słowacji, bo nie chciałem rozmawiać o niedźwiedziach jako takich, bo o niedźwiedziach możesz rozmawiać w każdym kontekście wszędzie, tak? Zresztą tak jak słyszysz, to nie jest nawet mój pierwszy odcinek o niedźwiedziach, tak? Z Kamilą rozmawialiśmy o tych niedźwiedziach duchach też. Natomiast to bardzo dużo mówi o Słowacji, bo dlaczego jest tyle spotkań z niedźwiedziami, skoro nie zmieniła się liczba tych zwierząt?
Właśnie o to chciałem zapytać. Czy ludzie są bardziej odważni? Czy szlaki się rozszerzają i można w większej ilości miejsc je spotkać?
Tak i tak. I jeszcze dodatkowy element najważniejszy, to jest duży wzrost, czy w zasadzie rozrost urbanizacji słowackiej. Czyli Słowacja się rozrasta, jako kraj się oczywiście nie rozrasta, bo nie ma gdzie, natomiast rozrasta się strefa zamieszkiwana przez człowieka albo użytkowana przez człowieka, w związku z czym dochodzi do coraz większej tak zwanej antropopresji, kiedy my, nasz gatunek...
Wchodzi na ich terytorium.
Dokładnie tak. Również turystyka się rozwinęła w przeciągu ostatnich kilkudziesięciu lat bardzo mocno. Jest dużo więcej szlaków, jest też więcej turystów. Kiedyś mało kto jeździł w ogóle do tego kraju, a teraz czy to Polacy, czy też obcokrajowcy jeszcze z Europy Zachodniej jeżdżą, żeby pochodzić wiesz, gdzieś tam po górach, po lasach. I bardzo też ważny czynnik, media społecznościowe. Kiedyś jak spotkałeś niedźwiedzia, nawet 15 lat temu, i gdzieś on tam był, to opowiedziałeś rodzinie, znajomym, to była taka historia, która krążyła.
A teraz na TikToka szybko.
A teraz to jest błyskawicznie na TikToku czy gdziekolwiek, w związku z czym wydaje się, że tych spotkań jest więcej, chociaż ich jest więcej niż było. Natomiast wydaje się, że jest jeszcze więcej. Więc to jest też trochę opowieść o zmieniającej się Słowacji, jak Słowacje na przykład zmieniają swój sposób funkcjonowania i swój sposób życia. No i jak ja przygotowałem ten temat, to szukałem przez prawie 2 miesiące rozmówcy do niego, ponieważ dla większości osób, do których się zgłaszałem, to był właśnie taki temat tabloidowy, o którym nie ma sensu rozmawiać. A tak jak ci mówię, no moją ambicją jest to, że jeżeli pojedziesz do Bratysławy, usiądziesz w knajpie i będzie koło ciebie siedział jakiś Słowak, to możesz go nad tego piwa zapytać, no jak tam z tymi niedźwiedziami, żebyś wiedział po prostu, o czym się tam rozmawia i żebyś usłyszał, co on opowie.
Dla większości osób był to temat tabloidowy, dla większości ekspertów z tego tak. zakresu?
Tak, tak. Oni woleli rozmawiać. Jeden potencjalny rozmówca dosłownie mi odpisał, to jest cytat, panie Macieju, co tam jakieś misie, lepiej porozmawiajmy o kontrwywiadzie. Co też jest ważne w ogóle w tym kontekście słowackim, tam się działy dużo rzeczy, to jest też na przykład ważne dla polskiego bezpieczeństwa. Mhm. Słowacja jest naszym państwem sąsiadem, państwem granicznym, też istotnym państwem ze względu na to, co się dzieje po wschodniej stronie granicy, czyli w przypadku Ukrainy. Te wybory też były ważne ze względu na to, że wygrał je, tak jak przewidywano, człowiek, któremu jest znacznie bliżej do narracji kremlowskiej niż tej europejskiej. I to, co się działo na przykład wokół kontrwywiadu, chociaż nie tylko, bo też prokuratura i tak dalej, to są wszystko ważne kwestie, ja temu nie przeczę. Tylko, że te kwestie wiedziałem, że będą omawiane gdzie indziej, bo wiadomo było, że o tych wyborach pojawi się mnóstwo materiałów też w polskich mediach. Mnie interesują właśnie te tematy, których w polskich mediach nie ma. Ja chciałem rozmawiać o tych niedźwiedziach właśnie dlatego. I też było dla mnie to ważne, dlatego że wiedziałem, że sami Słowacy naprawdę dużo o tym rozmawiają. Nawet jeżeli w takim bardzo sensacyjnym tonie. No i znalazłem w końcu doskonałego rozmówcę, który świetnie o tym opowiedział, więc jestem bardzo, bardzo zadowolony. Natomiast to jest bardzo przydługi wstęp. Czy odpowiedź na twoje pytanie, czym ja się zajmuję?
W ogóle się nie przejmuj. Ja, jak opowiadałeś mi o tym, to ja sobie myślałem, bo ja jednocześnie sobie myślałem, kurde, to fajnie rozmowa płynie. Jakby czujesz ten klimat, wiesz o czym możesz mówić, wiesz o czym nie wiem, czy wiesz o czym nie możesz mówić. Możesz mówić o czym chcesz, ale jakby są ludzie, którzy tu przychodzą i są tacy, jakby wiesz, nie chodzą, jakby widać, że są pierwszy raz w podcaście, natomiast z tobą od razu widać, że wiesz, o co chodzi, więc...
Bo ja prowadzę podcast, to może dlatego.
Tak, ale na pewno też dużo słuchasz i myślę, że słuchanie jakby daje ci takie zrozumienie tego, z czym to się je i co można mówić, ile można mówić, że tak właściwie można mówić o ciekawych rzeczach, ile tylko chcesz. Jak wybierasz w takim razie tę tematykę? Patrzysz na dane państwo, chciałbyś robić coś o danym państwie, sprawdzasz, co tam jest ciekawego i wybierasz coś, co ciebie interesuje, czy...
Nie, nigdy się nie kieruję tym, że coś chciałbym zrobić w danym państwie, nigdy się też nie kieruję potencjalnym rozmówcą. Zawsze ja jestem dziennikarzem od już w zasadzie 20 lat. W tym roku minie, w lipcu minie 20 lat od mojego debiutu na łamach prasy. Zaczynałem w takim darmowym dzienniku Metro.
Wszystkiego najlepszego.
Dziękuję. Było w 2004 roku, czyli rok po tym, jak przeprowadziłem się do Warszawy. Bo jestem oryginalnie z Łodzi i po maturze przyjechałem tutaj na studia i właśnie też szukać pracy. I ja przez cały ten czas bycia dziennikarzem pisałem i w dalszym ciągu uważam, że jestem przede wszystkim dziennikarzem piszącym, że najlepiej się wyrażam pisząc, bo mam wtedy najlepszą kontrolę nad tą formą wyjściową. To, że robię podcast, to jest w ogóle trochę wypadek, no ale tak wyszło. Natomiast ja przez te lata nabrałem pewnych przyzwyczajeń, właśnie zawodowych, które do dziś podtrzymuję. Większość wyrobiłem sobie sam, a niektórych oczywiście tam podpatrzyłem u jakichś innych znajomych. Mhm. W największym skrócie wygląda to tak, że ja zaczynam swój dzień od lektury materiałów prasowych. Mam do tego specjalne programy. Głównie to są różnego rodzaju czytniki sygnałów RSS, czyli...
Zaciągają ci informacje, tak. Czyli masz zrobione jakby takie jako swój serwis informacyjny, który tak. Zaciąga ci to, czego
dokładnie
ty potrzebujesz.
Tak. Dla osób, które nas słuchają, które się tym nie zajmują, nie wiedzą, co to jest RSS, słuchacie nas między innymi dzięki temu, ponieważ w największym skrócie, w bardzo dużym uproszczeniu, jest powiedzmy taka formuła internetowa, która pozwala nadawać sygnał do właśnie różnego rodzaju aplikacji, czyli na przykład do Spotify, jeżeli ktoś tego słucha na Spotify, albo na przykład do YouTube'a, jeżeli ktoś tego ogląda na YouTube'ie i tak dalej, że pojawiła się nowa treść, czyli w tym przypadku nowy odcinek, no bo tutaj mówimy o odcinkach, ale to mogą być nowe artykuły, to mogą być nowe zdjęcia i tak dalej. Każda treść zamieszczona w internecie może mieć taki własny adres RSS. Kiedyś trzeba było samemu go wygenerować, w sensie nadawca musiał go wygenerować. Dziś mamy już narzędzie, że nawet jeżeli nie oferuje dana strona takiego RSS-a, to można go sobie samemu sztucznie stworzyć. No, nie do końca działa tak, jakbym chciał, ale okej. Okay. Więc mam takie narzędzia i mam tam źródła informacji. To są media z całego świata. To są gazety, to są stacje radiowe, to są serwisy internetowe, czasami serwisy telewizyjne. Mam je poszeregowane też konkretnymi kategoriami regionalnymi. Tak? Mam osobną Europę, mam osobną Amerykę Łacińską, Afrykę, Oceanię itd. itd. Mhm. I ja zaczynam dzień od przelecania tych źródeł. I to jest
dużo tak, czasu ci to zajmuje?
Około 3 godziny.
3 godziny dziennie czytasz na temat świata?
Niekoniecznie czytam, dlatego że po tylu latach przechodzenia przez te wszystkie wiadomości, w przytłaczającej większości ja sprawdzam tylko tytuł i lead, czyli te pierwsze kilka zdań, które wyłuszczają ci, o czym jest materiał. Bo po prostu po tylu latach to mi wystarczy, żeby wiedzieć, co się dzieje na bieżąco. Ja wiem na przykład o tym, że trwa wojna domowa w Sudanie, wiem, kim są obie strony, wiem, dlaczego ona wybuchła i tak dalej. I mimo, że ona trwa od kwietnia zeszłego roku, to wystarczy, że patrzę na tytuły i leady, żeby wiedzieć, co się zmienia, które miasto kto zajął, co się dzieje z kluczowymi postaciami i tak dalej. Więc ja tych na przykład tekstów nie czytam. Ja je po prostu skanuję okiem, przelatuję przez nie naprawdę bardzo szybko. Mhm. To, co faktycznie zatrzymuje moją uwagę na dłużej, to są przede wszystkim różnego rodzaju reportaże lub nawet krótsze materiały agencyjne z Reutersa, z Associated Press, z EFE hiszpańskiego, z RFI francuskiego, z Deutsche Welle na przykład, czyli niemieckiego nadawcy publicznego, z BBC i tak dalej. Więc nawet takie krótsze formy. Zdarza się, że czasami jest tam jakaś informacja, która jest dla mnie czymś nowym, czymś zaskakującym i o tym nie słyszałem. I to są te rzeczy, które faktycznie czytam i to mi zabiera najwięcej czasu. Mało tego, ja te rzeczy też archiwizuję od lat. Mam swoje własne archiwum offline, ponieważ część rzeczy też znika z internetu po jakimś czasie. W tych największych serwisach z reguły nie, ale na przykład w serwisach regionalnych, które przestaną istnieć, bo skończyło się finansowanie i po prostu coś znika z serwera. No jeżeli tego nie zapisałeś, to już tego nie znajdziesz. Niby są te strony archiwizujące internet, ale jest tego tak dużo, że nie wszystko da się z powrotem w tych miejscach odnaleźć. Plus na przykład nie wszystko da się też zarchiwizować, jeżeli jest za paywallem. Ja za bardzo wiele mediów też płacę, bo to jest moja praca. No, płacę za na przykład El País hiszpański, bo bardzo dużo z niego korzystam. Płacę nawet za Guardiana, który jest darmowy, ale ponieważ bardzo często korzystam z ich źródeł, żeby później poszukać głębiej gdzieś samemu, ale to jest pierwszy punkt mój wyjścia, to też za nich na przykład płacę.
Mhm. I w jaki sposób to archiwizujesz? Jakby...
Bardzo łopatologiczne. Jestem niestety mało techniczny. Też zacząłem to robić wiele lat temu i po prostu z siłą przyzwyczajenia robię to w dalszym ciągu w taki sam sposób, czyli ja kopiuję sobie te artykuły najpierw do notatnika w Windowsie, bo on mi tam całe formatowanie wyrzuca. Mhm. Chociaż teraz już wiem, dużo osób do mnie niedawno napisało, jak o tym powiedziałem publicznie, że wystarczy nacisnąć Shift obok Ctrl-C, Ctrl-V. Nie wiedziałem, natomiast ja w ogóle też pracuję w notatniku, jak piszę swoje teksty i tak dalej, ale później kopiuję to już do OpenOffice'a, który też już wiem, że mam zmienić na LibreOffice, że OpenOffice już nie aktualizuje rzeczy, też już dowiedziałem, okej. Okay. Natomiast...
Dobrze, że mówisz o takich rzeczach w takim razie.
Tak, nie wiedziałem tego, ale dowiedziałem się i zmienię. Natomiast zmierzam do tego, że wrzucam to do pliku, który następnie zapisuję w odpowiednim folderze, bo znów mam porobione foldery podzielone regionalnie, czyli na przykład Ameryka Łacińska, wewnątrz tego folderu mam na przykład folder Brazylia, wchodzę do tego folderu i zapisuję datę. Najpierw rok, później miesiąc, później dzień, później myślnik i w tytule, czyli to jest tytuł, tak, który zaczynam od daty, natomiast po myślniku w jednym zdaniu podsumowuję, o czym jest tekst. Czyli na przykład najnowszy spis powszechny, najwięcej w historii osób deklarujących się jako mieszane rasowo. Mhm. Albo na przykład, też pozostając przy Brazylii, kongres zezwala na eksploatowanie rezerwatów ludności rdzennej. No i tam na przykład zapisuję pliki, które są bardziej szczegółowe, bo samo to, że to zrobił, to ja już wiem i nie potrzebuję sobie tego zapisywać. Natomiast na przykład mam reportaż, który jest z miejsca i który pokazuje, jak to zmieni ludzi, jak to zmieni życie ludzi tam na miejscu i tak dalej. No i zapisuję sobie te wszystkie rzeczy i później bardzo często, jak już researchuję coś do tematu, a wcześniej jak pisywałem teksty właśnie do gazet, bo przecież przez lat pisałem to, czy to do Gazety Wyborczej, czy do Tygodnika Polityka, do Wirtualnej Polski, do Netu, no i tak dalej, do zresztą bardzo wielu tytułów, których nikt nawet nie zna, a które często dostarczyły mi dużo satysfakcji zawodowej, bo czasami jedne z lepszych moich rzeczy publikowałem w jakichś kompletnie niszowych magazynach.
Z czego to wynikało?
No na przykład z tego, że po pierwsze, większość takich tematów, które ja chciałem robić, a nie z których chciałem zarabiać, bo to jest cała długa dyskusja, mój podcast...
Czyli to, że polskiego czytelnika to nie interesuje.
Tak, tak, to jest mój podtytuł. On jest jeszcze z czasów, zanim robiłem podcast, bo podcast będzie miał, za pół roku będzie już 5 lat, jak go robię. Natomiast dużo wcześniej prowadziłem blog o nazwie Dział Zagraniczny. I on po prostu polegał na tym, że były historie, których nie mogłem opublikować w polskich mediach, a uważałem, nie mogłem, bo nikt po prostu nie chciał ich kupić. Mhm. albo nikt nie chciał ich opublikować, uważając, to było właśnie to hasło, które słyszałem milion razy, że polskiego czytelnika to nie interesuje, co ja uważałem, że jest po prostu nieprawdą.
Realnie słyszałeś takie hasło?
Tak, dosłownie.
Czyli to nie jest tak, że wymyśliłeś to trochę jak MediaMarkt, nie dla idiotów?
Nie, 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 to jest hasło, które nie tylko ja słyszałem, to jest hasło, które, ja ci mogę powiedzieć tą historię, bo ono jest, to było tak, ja wróciłem po długiej podróży z Ameryki Południowej, ja się specjalizuję w obszarze iberoamerykańskim. Najdłużej mieszkałem w Hiszpanii, bo w sumie 4 lata, natomiast no zajmuję się też Argentyną, Chile, Brazylią, Meksykiem i tak dalej. Natomiast wróciłem po właśnie wielomiesięcznej podróży, która miała być takim momentem trochę przełomowym dla mnie, bo ja zaczynałem tę pracę w 2004 roku, właśnie w tym metrze, z którego po jakimś czasie odszedłem, po to...
Nie bo ty byłeś na studiach w Hiszpanii, z tego co już słuchałem.
Tak, też później byłem. To było tak. Ja zacząłem pracować i zajmowałem się, jak każdy początkujący dziennikarz w tamtych latach, pisaniem o tym, że zmieniły się na przykład ramówki telewizyjne. To też, wiesz, wysyłali mnie na takie zadania, byłem najmłodszy tam, które były najbardziej upierdliwe, mówiąc wprost. Natomiast też dlatego, że tam mogłeś się bardzo dużo nauczyć. I powiedzmy, że TVN miał premierę nowej ramówki w restauracji Belvedere koło Łazienek Królewskich w Warszawie. No i wysyłali mnie tam, żeby porozmawiać z tymi gwiazdami, co to będzie, jakie nowe seriale, jakie nowe programy telewizyjne. Nie mieliśmy jeszcze wtedy rozbudowanego internetu. Większość z nas nie miała na przykład internetu w domu.
I uwielbiałeś to pewnie robić.
Tak, to było wspaniałe. Natomiast wiesz, no dużo się też tam uczyłem, bo to jak napisać taki materiał w skrócie, jak zmieścić te wypowiedzi, jak je przyciąć. Pomijam już to, że się dużo uczyłem życiowo, jak na przykład dużo osób przychodzi na takie konferencje. Ja tam faktycznie przyszedłem na konferencję, a większość osób tam po prostu przyszła na darmowy bankiet, z czego wtedy sobie nie zdawałem sprawy. Ale robiłem te wszystkie rzeczy i one były dobre dla mnie warsztatowo, na tym wczesnym przynajmniej etapie, ale ja cały czas chciałem się zajmować za granicą. I jak przychodzisz do codziennej gazety albo serwisu informacyjnego dzisiaj przede wszystkim i masz poranne kolegium, z reguły o jakieś 9, znaczy w każdym jest o trochę innej godzinie, ale u nas było akurat chyba o 9 rano, z tego co pamiętam, to siadasz i zgłaszasz tematy na dzień. I jest dyskusja na temat tych tematów, dostajesz taki, a taki. Dziś niestety jest coraz więcej przypadków, że w mediach w zasadzie pracują tak zwani mediaworkerzy, a nie dziennikarze. I ja tego nie mówię, żeby tych ludzi obrażać, bo ja w żaden sposób nie mam nic przeciwko tym ludziom. Mało tego, współczuję im, bo to są z reguły młodzi ludzie, studenci albo po studiach, na których zrzuca się właśnie 5 tematów od sasa do lasa dziennie. Oni muszą wyrobić tam normę tekstów, więc nie mają czasu się ani nauczyć samemu, ani wyspecjalizować, ani, wiesz, rozwinąć tej kariery.
Bo ty rozdzielasz pracę dziennikarza i mediaworkera. Dziennikarz to jest osoba, która ma specjalizację, która jest w stanie weryfikować informacje, i mediaworker, który po prostu wypuszcza artykuły, tak, i nie za bardzo przyjmuje.
I to jest moim zdaniem bardzo duży problem współczesnych też mediów, ale to jest też coś, działa na bardzo dużą niekorzyść tych młodych ludzi. Bo jak ja zaczynałem w mediach, to było na tyle dużo pieniędzy, że pracowało tam tyle osób, że miał się kto mną zaopiekować zawodowo. Mhm. Czyli jeżeli pamiętam mój pierwszy tekst, jaki opublikowałem w życiu, on zresztą dotyczył zagranicy, no bo wtedy jeszcze wyszedłem na staż i coś tam zgłaszałem, i to były wyburzenia w dzielnicy biedoty w Harare, czyli w stolicy Zimbabwe, dlatego że oni zagłosowali na opozycję. A tam była, zresztą w dalszym ciągu jest autorytarna władza, ale wtedy była jeszcze dużo, dużo mocniejsza, i ówczesny, no możemy powiedzieć wprost, dyktator Zimbabwe, Robert Mugabe, postanowił się zemścić i wyburzyć ich domy. A trzeba podkreślić, że to była zima, ponieważ to była południowa półkula, był lipiec, a zima w Harare jest zimno. No, może nie tak jak się dzisiaj nagrywamy, jest naprawdę bardzo zimno. Natomiast te temperatury tam spadają do prawie 0 stopni. I to była duża tragedia. No i ja chciałem o tym napisać tekst. On miał, o ile dobrze pamiętam, z 5 zdań. Bo to była taka
krótka
notka. Tak. I ja nie miałem pojęcia, jak w 5 zdaniach opisać taką historię. Dla mnie to w ogóle była rozbudowana historia, że przecież cierpienie ludzi i tak dalej, i tak dalej. I siedział ze mną redaktor, który najpierw siedział ze mną przez godzinę i rozmawiał ze mną o tym, co ja tam powinienem w sumie napisać, co jest najważniejsze w takim razie. Później dał mi to napisać. Później przyszedł, bo wracał do mnie cały czas. Mówił, że to trzeba ściąć o co najmniej połowę. Ja ścinałem to o połowę, on wracał, wiesz, pół godziny później. Mówił, to jest wciąż za długie i tak dalej, i tak dalej. Ten pierwszy dzień to było tak, że ja przez cały dzień pisałem 5 zdań, bo nie wiedziałem, jak to napisać. I on mnie tego uczył. Pokazywał mi, co wyciąć, co nie, co skrócić, co nie, gdzie możesz zastąpić jedno, wiesz, dwa słowa jednym. i tak dalej, i tak dalej. Tak samo było później, już na późniejszym etapie mojej kariery. Na przykład kiedyś byłem w tygodniku Polityka i wtedy szefem działu zagranicznego był Marek Ostrowski, który dziś już jest na emeryturze, a miałem to szczęście, że jeszcze na niego tam trafiłem. I on na przykład ewidentnie chciał mnie nauczyć tego, jak się robi wywiady właśnie prasowe. I dał mi surówkę nagraną z dyktafonu, z jakiejś swojej rozmowy z, już nie pamiętam, z kimś z NATO, czy jakimś generałem. Na pewno to był jakiś generał, tylko nie pamiętam, której armii i o co chodziło. I wiesz, były 3 godziny rozmowy. Ja miałem to spisać i zrobić z tego wywiad. Mhm. I siedziałem nad tym chyba z 3 dni. I pan Marek przychodził, jeszcze on ma taki charakterystyczny sposób mówienia, więc mówi do mnie: panie Macieju, tak nie można, trzeba od razu do rzeczy. I bardzo dużo mnie nauczył, że właśnie po co wstępy, jeżeli możesz od razu tutaj walnąć w tym wywiadzie, jak przystawiać te rzeczy różne w wywiadzie, żeby miały sens, co ja chcę, żeby w tym wywiadzie wybrzmiało. Wiesz, wywiad w prasie musi być bardzo silnie zredagowany, musi być bardzo silnie wyciągnięty, bo na przykład ja dlatego w moim podcaście nie robię nigdy transkrypcji samych rozmów, bo inne formaty mają wersje tekstowe. Natomiast nie robię transkrypcji rozmów, dlatego że jak czasami są podsłuchy, na przykład kiedyś w restauracji Sowa, tak? Ale jakiekolwiek inne. Mhm. I jak są te transkrypcje, jak widzisz to właśnie na przykład w jakichś faktach TVN, czy wiadomościach, czy tam teraz się nazywają 19.30, ktoś to czyta, ale masz też te, wiesz, dialogi wypisane na ekranie, to wszystko brzmi, jakby rozmawiali idioci. Bo w sposób, w jaki rozmawiamy na żywo, to, że ty gestykulujesz...
Jest zupełnie inne.
To jest zupełnie inna rzecz. Mhm. Wielu rzeczy nie musimy na przykład wypowiadać.
Ja wystarczy głową, dokładnie.
Wiadomo, o co chodzi. Na papierze to wygląda, jakby dwóch po prostu idiotów nie potrafiło się wysłowić po polsku.
Ja się czasami martwię o ludzi, którzy tego tylko słuchają, bo oni też bardzo dużo tracą, bo oni nie widzą tego, że ja kiwnąłem głową, albo że przekiwnąłem głowę i ciebie to zrozumiałe, że mnie to zainteresowało, tak. Więc kontynuujesz temat. Oni tego nie są w stanie wyłapać. A w tekście to jest jeszcze gorzej.
W tekście jest to bardzo trudne i też mam wrażenie, że jest z tym coraz gorzej, bo ostatnio latem byłem na takim festiwalu Granatowe Góry w Wiśle. To jest festiwal literacki imienia Jerzego Pilcha, natomiast on de facto jest trochę festiwalem dziennikarskim, ponieważ tam zjeżdża się mnóstwo reporterów i reporterek. Tam prowadziłem 3 spotkania właśnie autorskie z różnymi osobami, natomiast najważniejsza jest ta część wieczorem, kiedy wszyscy mogą sobie usiąść, niektórzy z alkoholem, niektórzy bez, i porozmawiać na różne tematy. I to był na przykład temat, który był w tym roku dość szeroko dyskutowany w różnych kręgach, że sporo z tych osób, ze względu na to, że na przykład właśnie wydaje książki, to staje się gośćmi, tak, w jakichś wywiadach prasowych, głównie jednak internetowych. I coraz częściej właśnie trafiają na młodych ludzi, którzy mają duże chęci i chcieliby przeprowadzić fajną, dobrą rozmowę i nawet ją czasami przeprowadzają na żywo, bo to jest też problem, czy wiesz, o co zapytać, czy nie wiesz, o co zapytać. Natomiast zdarzają się osoby, które faktycznie się przygotowały, zbriefowały same siebie i tak dalej, ale nie potrafią tego wywiadu później napisać. I jak dostajesz coś takiego do autoryzacji, to jest to droga przez mękę. To jest to de facto nauka tych ludzi, jak powinni ten wywiad napisać. I to nie jest wina tych młodych ludzi, no bo sam z siebie będziesz miał bardzo duże problemy z nauką. To jest problem tego, że nie ma już tej struktury, która była kiedyś, że ktoś cię uczył.
Czy ja wiem, czy się z tym zgadzam, a to nie jest tak, że ci ludzie powinni sami od siebie wymagać i na pewno są filmiki na YouTube, jak to redagować.
No tak, ale czy masz na to czas? Bo z reguły to są ludzie, którzy studiują, pracują, muszą jakoś się utrzymać. Podejrzewam, że duża część z nich, znaczy podejrzewam, dużą część z nich mam styczność, bo ja mam zajęcia różne ze studentami i tak dalej, więc to nie są ludzie na przykład z Warszawy, a przyjechali do Warszawy, bo tu są prawie wszystkie media takie, które są tymi dużymi mediami, gdzie chcesz się utrzymać i tak dalej. Utrzymanie się dziś w Warszawie jest jakimś absurdem. Nawet zresztą też rozmawialiśmy niedawno ze znajomymi, swoją drogą dziennikarzami. Nic z nas nie jest z Warszawy. Jak przyjeżdżaliśmy tu w 2003 roku, z różnym zapleczem finansowym, ale nawet osoby w gorszej sytuacji, którym rodzice nie mogli pomóc i którzy od pierwszego dnia pracowali na swoje utrzymanie, równocześnie, wiesz, studiując, jeszcze na dziennych studiach i tak dalej, które, wiesz, musisz, no, zwłaszcza na pierwszym roku, musisz być na tych zajęciach, nie da się ich opuścić, dopiero później sobie zdajesz sprawę, że możesz. To mimo wszystko mogłeś wynająć spokojnie sobie pokój, a po jakimś czasie też może jakąś gdzieś mikrokawalerkę, gdzieś na przykład na Ursynowie i tak dalej. Gdzie dzisiaj znajdziesz?
Siemanko, jeśli słuchając mojego podcastu przeszło ci przez myśl, że fajnie gdyby moi słuchacze poznali i polubili twoją markę, a tym samym pomógłbyś mi lepiej rozwijać ten projekt, to śmiało odzywaj się na maila dropuje@gmail.com. Dyryopuie. Adres mailowy znajdziesz też w opisie tego podcastu. Teraz ważne info. Do mojego podcastu nie zapraszam ludzi na rozmowy, za które zostało wcześniej zapłacone. Jeszcze wracając do Twojej marki. Ja na co dzień używam wielu produktów i chętnie polecę moim słuchaczom coś, co jest porządne i sprawdzone. Bo czemu nie? Dobra, to tyle. Wracamy do rozmowy.
Ja miałem szczęście, bo się przeprowadzałem tutaj z Wrocławia, ale ktoś się przeprowadza z mojej miejscowości, to te ceny w Warszawie to muszą być dla nich totalnie szokujące.
Tak, no to jest absurd w stosunku do dorobków. To zresztą też nie jest problem tylko polski. Jeden z ostatnich odcinków, jaki zrobiłem z Kamilem Bałukiem, też reporterem, niderlandystą, jest o właśnie Holandii, w której akurat wtedy się odbywały wybory. My opublikowaliśmy ten odcinek na dzień przed wyborami. I tam były różne kwestie, o których dyskutowano, natomiast dla mnie najbardziej interesujące było to, że minister edukacji ówczesny, chociaż wciąż nie ma jeszcze nowego rządu, więc zobaczymy, kto będzie, natomiast minister edukacji postanowił złożyć taki projekt w parlamencie, który by ograniczył liczbę zagranicznych studentów i ograniczył liczbę zajęć po angielsku i w ogóle też uczelnie holenderskie apelowały do studentów z zagranicy, że jeżeli nie załatwili sobie z wyprzedzeniem miejsca do mieszkania, to żeby w ogóle nie przyjeżdżali, żeby zrezygnowali ze studiów, żeby się nie pojawiali, ponieważ Holandia ma absurdalny problem z mieszkalnictwem. To jest też pokłosie trochę holenderskiego sukcesu, bo oni są historią sukcesu na papierze, że ściągnęli tych studentów i całą swoją edukację przestawili też na język angielski i to pomaga ich gospodarce być innowacyjną i tak dalej, ale równocześnie to, plus to jak popularny turystycznie, ale nie tylko turystycznie, też inwestycyjnie i tak dalej, stał się na przykład Amsterdam, i nie tylko Amsterdam, bo jeszcze kilka innych miejsc w Holandii, sprawia, że prawie nikogo nie stać dziś tam na mieszkanie.
Myślisz, że to samo czeka w Warszawie? Bo w Berlinie też jest tak, jak przez jakiś czas planowałem przeprowadzić się do Berlina, to tam się bardzo ciężko wynajmowało mieszkanie. Musiałeś się umawiać, musiałeś tak. Tam jechać, musiałeś czekać w kolejce. Podobno ludzie tam stoją po prostu po schodach poustawiani i ktoś sobie tam sprawdza, kto ma jaką pracę. Musisz dać wszystkie informacje na swój temat i dopiero jakieś osoby wynajmują to mieszkanie. I teraz ja miałbym stracić jeden dzień, pojechać tam, czekać w tej kolejce, próbować wynająć to mieszkanie i tak właściwie nie mam żadnej gwarancji, że je wynajmę. Tutaj jak w Warszawie sobie wynajmujesz mieszkanie, to jedziesz i realnie jesteś w stanie to zrobić.
Jestem jeszcze ciekawy. Tak, ale zobaczymy, jak to będzie. To jest problem całego świata rozwiniętego w tej chwili, że nie nadąża podaż za popytem i jest dużo mniej mieszkań, niż byśmy chcieli. Albo inaczej, te mieszkania są. Są lokale, w które mogły być zamienione na mieszkania, albo które mieszkaniami są, ale bardzo często są wykupywane na inwestycje. To jest na przykład problem, który jest bardzo widoczny w Londynie, który też ma fatalną sytuację mieszkaniową. Ostatnim razem, jak tam byłem, czy nawet nie ostatnim razem, już chyba z rok temu to widziałem po raz pierwszy, były ogłoszenia w metrze, że jeżeli ty masz swoje mieszkanie, w którym masz na przykład dodatkowy pokój, jeżeli wynajmiesz ten pokój komuś, to cię kwalifikuje do programu zwolnienia z podatków, chyba do, już nie pamiętam do jakiej sumy, ale do jakiejś tam sumy możesz sobie odpisać to od podatku.
Czyli jeszcze dopłacają do tego, że ty wynajmujesz komuś pokój.
Bo po prostu ludzie nie mają gdzie w tym Londynie mieszkać. A to wynika między innymi z tego, że jeżeli pojedziesz sobie tam w środku tygodnia i przejdziesz się przez centrum, i nawet nie mówię to city, takie, wiesz, finansowe i tak dalej, tylko mówię po wszelkich dzielnicach typu Mayfair, Knightsbridge i tak dalej, tych wciąż drogich dzielnicach, umówmy się, ale gdzie jeszcze w połowie XX wieku mieszkała taka klasa, wiesz, może byli jacyś prawnicy, może lekarze, czyli trochę bogatsi, ale bez przesady, nie milionerzy mimo wszystko. Dziś tych ludzi tam nie ma i jak patrzysz w okna, to większość z nich jest ciemna. Jest godzina 22, a nigdzie nie palą się światła. Bardzo niewielu lokalach. Dlaczego? Bo w większości są to mieszkania wykupione jako inwestycje przez albo fundusze, albo przez na przykład bogatych Arabów z Zatoki Perskiej, albo Rosjan, albo Chińczyków.
Którzy nie muszą tam mieszkać, po prostu sobie je kupują
tak,
i
to jest
i nie czekają.
Lokowanie kapitału. W związku z czym to między innymi, to nie jest jedyny problem, tak? Mamy dużo innych więcej problemów, które się też do tego przyczyniają, ale to są rzeczy, o których, zobacz, na przykład w Holandii faktycznie o tym się bardzo dużo mówi i to jest bardzo ciekawe, bo jak opublikowałem ten odcinek, to napisało do mnie mnóstwo ludzi, ja też dużo czasu spędzam na odpowiadaniu na korespondencję. I napisało do mnie mnóstwo ludzi, którzy albo sami studiują, bądź studiowali w Holandii, albo ich dzieci tam studiują. I to dla mnie było niesamowite, że pisali do mnie rodzice tych ludzi, pisząc, że panie Macieju, wysłuchałem tej rozmowy z panem Kamilem, to jest dla mnie bardzo poruszające, bo mój syn jest na trzecim roku i mieszka gdzieś tam kątem, śpi na podłodze w kuchni u kolegów, bo nie może mieszkania znaleźć od 2 miesięcy i tak dalej. I to jest, wiesz, rzecz, która ewidentnie gdzieś wśród ludzi rezonuje, bo ich dotyka, ale na razie dotyka ich jako emigrantów. Wydaje mi się, że za jakiś czas może ich dotknąć też tutaj. Zresztą mieliśmy też na początku roku akademickiego w październiku też była taka seria artykułów o właśnie studentach Uniwersytetu na przykład Warszawskiego, którzy wiesz, spali w buwie w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, bo nie byli w stanie sobie do tego czasu znaleźć żadnego jakiegoś lokum, na które byłoby ich stać, no bo akademików jest za mało, a z kolei, jeżeli dopiero przyjechałeś do Warszawy, jeżeli jeszcze nikogo nie znasz.
Jeszcze nie zacząłeś pracy.
Jeszcze nie zacząłeś pracy, to jest ci trudno nawet jakiekolwiek miejsce znaleźć, bo wiemy z doświadczenia, jako ludzie spoza Warszawy, że mnóstwo ogłoszeń nie ma w sieci. Że ktoś gdzieś coś ma i wrzuca to po prostu na Facebooku i znajomi piszą, o, to ja udostępnię, tak? I tak się dowiaduje, że na przykład koleżanka ma mieszkanie na wynajem, ale tego mieszkania nie ma nigdzie na żadnym domie i tak dalej.
I często znika w ten sam dzień, tak, nawet tak. Gdyby było, to też nie za wiele ci to daje, bo widzisz ogłoszenie, jedziesz tam i gość ci mówi, no sorry, już wynajęte.
Więc mnie interesują właśnie takie ludzkie historie, które też pokazują, że mimo, że to może być druga strona Europy, chociaż na przykład do Amsterdamu to jest jak wycieczka do Szczecina i z powrotem jednego dnia, ale no jest to po prostu, Szczecin jest daleko. Mm-hmm. Może to dlatego. Ale problemy z drugiej strony Europy są problemami, które na przykład mogą nas dotknąć, ale nie tylko z drugiej strony Europy, bo różne inne historie, które opowiadam z moimi gośćmi albo solo i które się na przykład rozgrywają w Mongolii albo w Urugwaju, też mogą na to wskazywać. No, na przykład jest też taka, mam taki jeden odcinek mongolski, bardzo ciekawy, z Pałszczap, gdzie rozmawiamy o rapie mongolskim i to się może wydawać taką ciekawostką, bo wszędzie jest rap. Natomiast chodzi o to, że Mongolia stereotypowo się kojarzy z, wiesz, ludźmi na koniach, jest step, masz zwierzęta, masz te jurty i tak dalej. W rzeczywistości ponad połowa mieszkańców całego kraju mieszka w jednym mieście, w Ulaanbaatar, czyli w stolicy, i
ponad
połowa z nich mieszka w jednym mieście i jeszcze w dodatku ponad połowa z nich ma poniżej 30 lat i mieszka w takich właśnie dzielnicach jurtowych, tak się na to mówi, chociaż znaczna część tych dzielnic tak naprawdę jest drewniana, a nie jest tymi namiotami. Natomiast chodzi o to, że oni w tym rapie znaleźli taką odskocznię dla siebie, komentarza społecznego. To też nawiązuje do tego, jak oni przez muzykę w przeszłości opowiadali o sobie. I na przykład bardzo ciekawy jest wątek w tym rapie też takiego, takiej symboliki odwołującej się na przykład do Genghis Khana. A to wynika też z tego, że oni trochę nie do końca wiedzą, kim są dzisiaj, bo jeszcze pokolenie ich dziadków to było to pokolenie właśnie ze stepu, które przyjechało do miasta po coś. Mhm. Pokolenie ich rodziców już się w tym mieście urodziło i wychowało, ale to wciąż było coś nowego, a oni już są stąd. Cała ta opowieść o ich tożsamości narodowej jest zupełnie odklejona od ich doświadczeń życiowych w absolutnie największy sposób, jaki może istnieć. I oni nie do końca wiedzą, po pierwsze, kim są, co ze sobą zrobić, po drugie, czy tam po trzecie już w tym przypadku, trawią ich te same problemy, co wszystkich młodych na świecie obecnie, czyli to, że będziesz żył na gorszym poziomie ekonomicznym niż pokolenie twoich rodziców i dziadków, że jest coraz mniej pracy, że zawężają się te perspektywy i tak dalej. Oczywiście nie dla wszystkich, ale dla takiego przeciętnego chłopaka z klasy pracującej, ta droga jest dzisiaj znacznie bardziej wyboista niż kiedyś. To oczywiście też prowadzi do kolejnych różnych rzeczy i tak dalej. Możemy o tym mówić wielowarstwowo. Natomiast chodzi o to, że...
Jest bardziej wyboista? Jesteś pewien, że jest bardziej wyboista? Czy nie jest tak, że to, jak rozwinął się internet, daje nam tyle możliwości, że tak właściwie jest nam dużo łatwiej?
Ale to mówisz tylko o klasie twórczej, która może się rekrutować też z klasy pracującej i tak dalej, jakby bez dwóch zdań. Ale to nie jest dla ciebie stabilna ścieżka kariery taka jak wcześniej. Czyli dawniej mogłeś pójść do pracy, do jakiegoś zakładu pracy, założyć rodzinę, czekać sobie na to mieszkanie, liczyć, że je dostaniesz bądź nie dostaniesz. Tu też musimy się odnosić do konkretnych miejsc, no bo inaczej było na przykład w Polsce, jak moi rodzice wchodzili w dorosłość w latach 70., a inaczej było na przykład we Francji, w Wielkiej Brytanii, jeszcze inaczej w Stanach Zjednoczonych. Ale jak spojrzymy na statystyki w zasadzie całej tej tak zwanej globalnej północy dzisiaj, to mobilność społeczna była znacznie łatwiejsza wtedy niż jest teraz. Właśnie ze względu na te problemy, o których rozmawialiśmy wcześniej, czyli przede wszystkim problemy mieszkaniowe, ale też przede wszystkim problemy ze stabilną pracą. Bo tu chodzi przede wszystkim o stabilność, nie o wysokość zarobków. Mhm. Czy na koniec miesiąca będziesz miał tyle, a tyle, czy nie? I na przykład tworząc w internecie jako influencer, że dzisiaj tak wiele dzieciaków chce być influencerami, to jest bardzo złudne, bo udaje się bardzo niewielkiej ilości osób, nawet zatrzymując się przy naszej działce. Jesteśmy ludźmi, którzy tworzą podcast. Mhm. W Polsce ostatnie statystyki, które widziałem, osobno też możemy rozmawiać, co jest podcastem, tak? Czy jak to wrzucasz na YouTube, to czy to jest podcast, czy to jest wideokast i tak dalej, ale już nawet nie chcę się w to zagłębiać. Zostajemy tylko przy samym audio. W Polsce jest grubo ponad 10 tysięcy podcastów, chyba już 15 tysięcy z tego, co pamiętam. Ludzi, którzy żyją z podcastów, jest około 200.
Są jakieś statystyki na ten temat?
Nie, ale patrzę sobie na tą pierwszą 200 Spotify i z grubsza wiem, co się, kto kim zajmuje, bo tak po prostu lubię wiedzieć, co w tej pierwszej 200 jest, żeby też wiedzieć, czego ludzie słuchają.
To jest twój świat. Mhm.
To nie jest do końca mój świat, ale robię w tej branży, więc po prostu ją sobie obserwuję w wolnej chwili. Więc to już pokazuje, że nawet w takiej niszowej dziedzinie, bo to jest wciąż nisza, robienie podcastu to nie jest, wiesz, no jakby ci prawdziwi influencerzy i tak dalej, to są zupełnie gdzie indziej. Ale to pokazuje, że nawet tutaj jest bardzo trudno w dalszym ciągu. W związku z czym ten brak stabilności, ten brak perspektyw sprawia, że owszem, niektórym się uda i może się udać bardzo spektakularnie. Jak już spektakularnie się uda, to naprawdę jest nagle wywindowanie cię na inny szczyt drabiny, tej przynajmniej finansowej, bo drabina tam społeczna i tak dalej, to jeszcze jest osobna dyskusja. Ale moim zdaniem jest zdecydowanie gorzej tym młodym ludziom dziś. Znaczy moim zdaniem, no po prostu czytam takie statystyki regularnie. I to się dzieje na całym świecie. I to do tego jeszcze musimy dołożyć kolejny problem, który prawdopodobnie wiele osób już nudzi ze względu na to, że ciągle o tym słuchają, ale potencjał katastrofy klimatycznej, który się zbliża, dotknie inne regiony świata niż nas też dotknie. Już nas dotyka na różne sposoby. Natomiast u nas nie jest to jeszcze tak widoczne, jak w innych miejscach. To nawet nie, ja nawet teraz nie myślę o Afryce subsaharyjskiej, o państwach Pacyfiku. Wystarczy nawet pojechać do chociażby południowej Hiszpanii. I to, co się dzieje na południu tego kraju w związku z wysychaniem tamtejszym.
Wysychaniem, ale to, co się stało ostatnio na Hawajach, to jest dopiero hardcore.
Mówisz o pożary? Mhm. Tak, tak. No ale to nie tylko, wiesz, Hawaje. No to w
Kalifornia, tak samo Kanada, tak samo Grecja.
W zeszłym roku te pożary w Kanadzie to były najpotężniejsze pożary w historii Ameryki Północnej. Zaczęły się 2 miesiące wcześniej niż normalnie się zaczyna sezon pożarów i wypaliły teren wielkości w sumie Białorusi, tak? To jest absurdalne, jak dużo się paliło.
Widziałeś te zdjęcia z Nowego Jorku, jak przyszła ta cała chmura?
Tak, tak, ja to obserwowałem na bieżąco, nagrywałem to zresztą w takim w zamkniętym formacie dla tam osób, które wspierają mój podcast na Patronite. Natomiast to, co mówiłeś na przykład też o Grecji. Mhm. Grecja ma, Ateny konkretnie, od zeszłego roku mają pierwszego w Europie specjalnego urzędnika do spraw upału. Co może brzmieć śmiesznie, ale to jest po pierwsze zagrożenie pożarowe, które wzrasta cały czas i to, co się działo w Grecji w ciągu ostatnich kilku lat, to pokazuje, że sytuacja jest coraz gorsza, ale to jest też na przykład zagrożenie dla życia i zdrowia starzejących się społeczeństw, bo Europa się starzeje bardzo wyraźnie, na przykład Włochy. Też mam zresztą taki program z zeszłego roku o tym, że Włochy się radykalnie starzeją. Hiszpania też się starzeje. Hiszpania trochę pandemia koronawirusa tymi statystykami zachwiała, ale wszystko wskazywało na to, że do końca tej dekady Hiszpanie prześcigną Japończyków jako najstarszy naród świata. Nie w ilości stulatków, tylko w ogólnej proporcji społecznej, ale w Hiszpanii jest równocześnie duży napływ młodych i rodzi się więcej dzieci niż we Włoszech. Natomiast mówię o tych wszystkich miejscach też dlatego, bo jak spojrzysz sobie na przykład na Andaluzję, południe Hiszpanii, na Sycylię czy Kalabrię, południe Włoch, czy właśnie na przykład na południowe regiony Grecji, nawet nie mówię o wyspach, zostajmy nawet przy samych Atenach, Salonikach. To są miejsca, w których masz coraz starsze społeczeństwo, coraz większe upały, a to jest właśnie ta grupa społeczna, która jest narażona na wszelkiego rodzaju problemy z tego wynikające, oczywiście z tym ostatecznym problemem, czyli śmiercią. I to jest problem nie tylko dla tych ludzi, dla nich jest szczególny, ale to jest problem dla całego kraju i całego społeczeństwa, bo to oznacza, że musisz przeznaczyć coraz większe środki finansowe z budżetu na to, żeby po pierwsze przygotować infrastrukturę, i to jest w ogóle duże wyzwanie, jak zmienić całą naszą infrastrukturę, która była przygotowana na coś zupełnie innego.
I prawdopodobnie będzie trzeba to zmienić za 10 lat, jak pojawią się jakieś kolejne problemy.
Tak.
Albo za 5 lat.
Do tego ochrona zdrowia, do tego wszystkie te katastrofy naturalne. To wspominałeś Kalifornię, a ja wcześniej mówiłem o Słowacji. Antropopresja sprawia między innymi, że nie ma tej granicy pomiędzy naturą a terenami zamieszkiwanymi przez człowieka. I w Kalifornii w Kanadzie pożary były znacznie większe, ale one na szczęście się często działy w obszarach, gdzie stosunkowo niewielu było ludzi. Jak trzeba było na przykład ewakuować stolicę prowincji północno-zachodniej, która się nazywa Yellowknife, ona jest stolicą, ale tam mieszka mieszka 20 tysięcy ludzi, więc dało się to przeprowadzić dość sprawnie i szybko. Ale w Kalifornii, kiedy były te pożary, to było znacznie większe zagrożenie, bo miałeś potencjał, że nagle po prostu tereny zamieszkiwane przez tysiące ludzi ogarnie pożar, którego nie jesteś w stanie w żaden sposób skontrolować.
I w niektórych obszarach objął. I te domy się strasznie palą. W Polsce. W Polsce nawet tak nie spłonęła. Tamte domy z kartonu po prostu...
Tamte płoną od razu. No ale wiesz, no to nie tylko tamte domy, no to jak też oglądam pożary regularnie w Portugalii co roku, które też są coraz gorsze. I jednak portugalskie domy nie są z papieru, zwłaszcza te na wsi. Tak? Są kamienne, porządne domy i tak dalej. No ale to nie o to chodzi. To chodzi też o ten pożar. Wiesz, to tak samo jest, jak jest na przykład z bombą atomową. Jeżeli ktokolwiek, kto nas ogląda lub słucha, będzie miał kiedyś okazję być w Hiroshimie i pójść do Muzeum Bomby Atomowej, to radzę się zastanowić w ogóle dwa razy, bo jest to ciężkie przeżycie. Ja się nie spodziewałem tego, co tam zostanę, ale ja przede wszystkim nie wiedziałem, jak zabija bomba atomowa, jak tam byłem. Miałem 20 kilka lat, to było już dawno temu.
Ludzie parują po prostu. Przynajmniej w najbliższym tym zakresie.
Bo jest powiedzmy, że się topią. Tak. Wiesz, w Hiroshimie większość ludzi zginęło w ten sposób, że się utopili, bo wskakiwali
do rzeki poparzeniem.
To jest straszna śmierć i tak dalej. Natomiast mówię o tym wszystkim dlatego, bo tak jest na przykład też z tym, że jesteś w domu kamiennym, powiedzmy, w tej Portugalii, zamkniesz się w nim, on nie spłonie jako taki, ale ta temperatura, która go obejmie, może doprowadzić do tak straszliwych cierpień. Zresztą oszczędzę tutaj dokładnych opisów, bo to nie o to tutaj chodzi, tylko mówię o tym wszystkim dlatego, że to jest taki szereg wyzwań, z którymi my się mierzymy w niedługiej przyszłości, że to może być naprawdę, no, ja czasami, wiesz, ponieważ ja bardzo dużo przyswajam tych informacji niestety codziennie, to są te też takie momenty, jest coś takiego, o czym się ostatnio coraz częściej mówi, o compassion fatigue, które to jest pojęcie w psychologii, które zostało pierwotnie stworzone dla profesjonalistów pracujących w zawodach, gdzie stykasz się zawodowo z cierpieniem ludzi.
Na przykład psychoterapeuci.
Albo pielęgniarki, albo no, każdy, kto ma po prostu taki styk zawodowy. I compassion fatigue, co przetłumaczylibyśmy na polski jako...
Zmęczenie od współczucia.
Tak, dokładnie tak. Teoretycznie, jeżeli jesteś profesjonalistą, to powinieneś w ogóle mieć szkolenia, jak sobie z tym radzić, jakąś pomoc psychologiczną. W praktyce wiadomo, różnie z tym bywa.
Nad tym się zawsze zastanawiam, jak rozmawiam z psychoterapeutami, jak oni nie wariują od tego, że cały dzień słuchają jakichś hardkorowych problemach.
No i to jest ciężkie i też dyskusja, kiedyś rozmawiałem z takim jednym bardzo znanym polskim fotoreporterem, że ja rozmawiałem, siedzieliśmy sobie na kolacji w kilka osób, on był po wielu sukcesach akurat, zresztą kompletnie zasłużonych. I ktoś go zapytał, jak sobie radzisz z tym stresem, bo to on był po prostu wtedy na wojnie. No i tak wiesz, rozłożył ręce i powiedział, no piwo. Ale to nie jest zabawna historia. W sensie bardzo wiele osób, które w takiej sytuacji były...
Uciekają do alkoholu albo do jakiegoś innego rodzaju używek, które po prostu zabiorą ich uwagę od tego, co się dzieje.
No i teraz mówię o tym też dlatego, bo compassion fatigue, i znów wracamy do mediów społecznościowych, wydaje mi się, że na przykład Polaków mogło to bardziej dotknąć w związku z rosyjskim najazdem na Ukrainę, że to była wojna, szczególnie w tych pierwszych tygodniach, którą oglądasz na TikToku. To była pierwsza w ogóle wojna TikTokowa, w tym sensie, że na bieżąco ją możesz śledzić właśnie w tych mediach społecznościowych.
To było dla mnie niesamowite, jak dosłownie widziałem TikToki rosyjskich żołnierzy, którzy jadą sobie na czołgu gdzieś tam na pozycję.
Tak, no to były, niektóre nagrania były naprawdę bardzo straszne. Ja zresztą mam też takiego jednego kolegę, który był w Facebooku cenzorem, powiedzmy, tak, że jego praca polegała na tym, żeby usuwać treści, które są po prostu treściami kryminalnymi. Tam, wiesz, były rzeczy dotyczące dzieci, okaleczeń, właśnie wojen, okrucieństwo wobec zwierząt. Jest absurdalnie dużo takich treści w internecie i algorytmy, ale też żywi ludzie czuwają nad tym, żeby to nie trafiało do szerszej publiczności, bo to są rzeczy, które jeżeli trafią na przykład do dzieci, to mogą naprawdę poważnie je straumatyzować. Zresztą nie tylko do dzieci, do dorosłych ludzi też. I mówię o tym wszystkim dlatego, bo nawet nie musisz tak strasznych rzeczy oglądać, ale już samo to, że oglądasz na przykład przez pół godziny TikToka, na którym cały czas ktoś płacze, bo jest wojna, bo zniszczono dom tej osoby, bo nie wiadomo, co się dzieje z twoim mężem, żoną, córką, bratem, wiesz, i tak dalej, bo nawet to, że twoje zwierzęta tam zostały, wiesz, to sprawia, że zwykli ludzie są narażeni na compassion fatigue.
Ja ostatnio pierwszy raz słuchałem podcastu, gdzie dziewczyna opowiadała swoje doświadczenia, jak uciekała przed wojną. Jak na początku uciekła z Ukrainy, przeprowadziła się do Lublina, wszyscy myśleli, że to się zaraz skończy, po czym się okazało, że ta wojna będzie trwała bardzo długo, że ona w sumie nie wie, że już wie, że musi sobie zorganizować życie tutaj, że nie wie, co z jej rodziną i tak pamiętam, że to poczułem właśnie, że to kurde, to musi być takie surrealne doświadczenie dla takiej dziewczyny, żyć w czymś takim. Jeśli mnie coś takiego dotknęło, to osób, które regularnie coś takiego spożywają informacyjnie, to musi być mega obciążające.
No dla mnie to też jest trudne, bo czasami mam takie wrażenie, że no nie ma żadnej nadziei. Właśnie przez to, że po prostu tych treści jest tak dużo i one są zewsząd, że to nie są tak wiadomości, które dotyczą na przykład tylko naszego regionu. Ja widzę, że to się dzieje wszędzie na całym świecie. Ludzie mają problemy i nawet nie mówię o tych wojnach, tylko o na przykład katastrofach naturalnych, tak?
Ale czy to nie jest tak, że to jest właśnie problem z mediami ogólnie, że ludzie chcą klikać w rzeczy i to nawet ja widzę po swoim YouTubie. Jak dajesz tytuł, który sugeruje uniknięcie problemów, to ludzie od razu klikają, bo chcą uniknąć problemów, no i wtedy oczywiście oni szukają problemów. Jeśli konsumujesz cały czas informacje na temat problemów, to jasne, że cię to przytłoczy, ale też można by to zacząć trochę konsumować informacji, które są pozytywne.
Tak, ja się z tym zgodzę. Uważam, że tu są dwa problemy. Pierwszym problemem na pewno są algorytmy, które premiują treści przyciągające najbardziej uwagę i zatrzymujące twoją uwagę na najdłuższy czas. W związku z czym absolutnie we wszystkich mediach społecznościowych i wszystkich aplikacjach typu na przykład YouTube te treści są najwyżej wybijane właśnie ze względu na to. To nie jest plan jakiś tajny, że siedzi grupa ludzi gdzieś w ciemnym pokoju, zacierają ręce i mówią, to teraz. Nie, no po prostu tak działają te maszyny.
I tak działają ludzie, a te maszyny dostosowują się do tego, jak działają ludzie.
Tak, no i ludzie też przyciągają takie treści sensacyjne, co też jest zrozumiałe. Natomiast to jest właśnie druga część problemu. Moim zdaniem brakuje edukacji medialnej. Coś takiego istnieje w Helsinkach, w Finlandii w ogóle. Finlandia ma najlepszy program edukacji medialnej w szkołach w całej Europie, a pokusiłbym się nawet o to, że na świecie.
Co to znaczy edukacja medialna?
To na przykład polega na tym, że jak masz lekcję matematyki, to oprócz tego, że uczysz się, wiesz, jak dodawać jakieś tam całki i takie rzeczy, to na przykład też jak czytać statystyki. Co oznacza, w której tabelce, jakie dane, kiedy ta statystyka, na przykład to, że zestawiasz ze sobą, to na przykład jest w niektórych pseudomediach i tak dalej, jak widzisz wykres i widzisz, że coś jest zaburzonego w proporcjach tych wykresów i tak dalej. Patrzysz na te liczby i myślisz sobie, przecież to nie ma sensu, jakby te słupki nie odpowiadają wielkości tych liczb. No więc na przykład tego uczą te dzieci. Uczą ich, jak weryfikować źródło na... To jest przedmiot, którego akurat teraz zapomniałem. Niedawno była u mnie koleżanka, która jest nauczycielką właśnie w Helsinkach.
Przeciwdziałanie dezinformacji. Czyli jak ktoś podaje informację z jakiegoś źródła i okazuje się, że to źródło jest fejkowe.
Tak, tylko to jest w ramach innego w ogóle przedmiotu. Też jakiegoś, bo oni wprowadzili to w ramach po prostu zwykłych przedmiotów, które masz. I zapomniałem w tej chwili, o który przedmiot chodziło, ale żeby szukać źródła tej informacji, że to jest odruch, żeby sprawdzać, gdzie ta informacja została podana. Albo też na przykład to, że te dzieci się przyzwyczaja do tego, że jeżeli dzieje się coś typu na przykład, powiedzmy wielkie pożary, wokół Helsinek, albo tornado, huragan, nie wiadomo. Cokolwiek, co się dzieje takiego poważnego, to żeby odruchowo sprawdzać informacje na stronach mediów publicznych. Inna sprawa, że Finlandia ma bardzo dobre media publiczne, a to nie zawsze tak wygląda, ale przyzwyczajone jest też do tego społeczeństwo, dlatego że to na przykład jest problem, który pojawił się w zeszłym roku w Kanadzie podczas tych pożarów, że pierwszym źródłem informacji, z którego korzysta większość ludzi, są media społecznościowe.
TikTok,
Instagram, WhatsApp i tak dalej. To, no trudno, no tak się stało i trochę trudno to teraz cofnąć. Natomiast chodzi o to, że wszystkie te firmy są prywatne. I na przykład w Kanadzie jest bardzo duży konflikt pomiędzy władzami Kanady, a firmami Meta i Alphabet, czyli Meta właściciel Facebooka, Instagrama, WhatsAppa, a Alphabet właściciel Google'a, ze względu na to, że przegłosowano prawo, które zobowiązuje je do dzielenia się częścią zysków z reklam z właśnie mediami, gdzie te, znaczy to jest bardziej skomplikowane. Natomiast zmierzam do tego w tej całej opowieści, że o ile Google, będę upraszczał, będę mówił po prostu nazwami tych produktów, a nie właścicieli. Google się zgodził i od teraz, to prawo zostało przegłosowane w czerwcu, wchodzi w życie teraz w styczniu, chyba w połowie stycznia, ile dobrze pamiętam. Google się zgodził i będzie płacił. To nie są też jakieś strasznie duże pieniądze. To jest tam 100 milionów dolarów kanadyjskich, czyli 300 milionów złotych dla Google'a. To naprawdę nie jest jakaś wielka suma. Natomiast Facebook powiedział, że nie ma mowy, że zapłaci jakiekolwiek pieniądze, że się nie zgadza. No i chodzi o to, że w ramach tej niezgody, już po przegłosowaniu tego prawa, czyli w szczycie tych pożarów, nagle wyłączył dostęp do informacji. I było tak, że na Facebooku, na Instagramie i na WhatsAppie nie mogłeś nawet wkleić linka do żadnej strony informacyjnej z mediów kanadyjskich. Nie mogłeś ich zobaczyć, jeżeli byłeś zarejestrowany w Kanadzie i tak dalej, jeżeli nie używałeś VPN-a, żeby oszukać, że jesteś gdzieś indziej. I to jest bardzo duży problem ze względu na to, że tam, ja już pomijam, czy powinien płacić Facebook, czy nie, bo to jest cała osobna dyskusja, ale jesteś w sytuacji zagrożenia życia. Mają ewakuować ten Yellowknife. I twoim pierwszym odruchem jest sprawdzenie informacji na przykład na rodzinnej grupie WhatsAppowej, albo na przykład na Facebooku, albo na przykład na Instagramie i nigdzie tam nie możesz znaleźć tej informacji, bo po prostu jej nie ma. Nie dlatego, że ktoś ją ukrył. Ona po prostu jest zbanowana całkowicie.
W Kanadzie mocno nad tym pracują. Pamiętam, że tam pracowali nad ustawą, która miała ograniczyć, ocenzurować podcasty. Czyli, że nie można było publikować takich informacji, jak w tym momencie ja sobie mogę opublikować ten podcast i tak właściwie czegokolwiek byś tu nie powiedział, to ja mogę to opublikować. Chcieli to ograniczyć w Kanadzie i cenzurować takie te treści, które można publikować.
Ale w jaki sposób? W sensie co było?
Nie pamiętam, jak to dokładnie było. Pamiętam, że jakby wszystko, co czytałem, zmierzało w tym kierunku, że chcą ocenzurować podcastowanie, że ten rynek ma być ograniczony. Nie wiem, czy to przeszło w końcu.
To wiesz co, to pierwsze o tym słyszę, ale to w takim razie sprawdzę to sobie gdzieś tam głębiej później, bo po prostu o tym nie słyszałem do tej pory.
Zastanawiam się też nad tym, co powiedziałeś odnośnie tego, że rozumiem, że czytałeś takie statystyki. Ja trochę tego nie kupuję, że ludziom się teraz żyje ciężej niż żyło się w poprzednim pokoleniu, właśnie ze względu na to, że jest internet. I to nie chodzi nawet o pracę influencerów i ludzi, którzy pracują właśnie w taki sposób twórczy, tylko nawet o to, że możesz się skomunikować z ludźmi zwyczajnie. Kiedyś tego nie mogłeś zrobić.
Komunikacja to jest jedno, plus czy możesz się z tymi ludźmi skomunikować, ale czy masz więzi społeczne, bo to jest w ogóle też dyskusja i zresztą po pandemii koronawirusa też bardzo istotna. Czy kontakt przez internet zastępuje ci kontakt na żywo z człowiekiem? Na przykład, to jest dobry też przykład, znowu wracając się do Hiszpanii. Hiszpanie mają najdłuższą przewidywalną, to jest mocno myślane, ale najdłuższą przewidywalną długość życia w Europie i chyba też właśnie po Japończykach drugą na świecie. Co stoi trochę w sprzeczności z ich nawykami życiowymi. Bo dieta śródziemnomorska, ta słynna dieta śródziemnomorska, to jest w ogóle trochę wymysł swoją drogą. Natomiast Hiszpanie jedzą tłusto, na głębokim oleju, piją alkohol w zasadzie cały czas. Sposób picia tego alkoholu jest inny niż u nas, ale mimo wszystko ilości tego alkoholu są duże. Dużo się pali w dalszym ciągu w Hiszpanii. Generalnie rzecz biorąc, nie powinni tak długo żyć. I teraz pytanie, dlaczego tak długo żyją? I zresztą nie tylko oni, właśnie też Włosi, Grecy. Jest dużo badań wskazujących na to, że jednym z powodów, ponieważ tych czynników jest wymienianych wiele, tak, że jesteś więcej na świeżym powietrzu, że też w ogóle więcej się ruszasz fizycznie, że we wszystkich tych krajach dużo się też sportu uprawia, czemu sprzyja zresztą klimat oczywiście. Natomiast, że jedną z takich podstawowych rzeczy są żywe kontakty społeczne. I to jest prawda. Wszędzie, gdzie tam pojedziesz, do krajów basenu Morza Śródziemnego.
Oni sobie tam siedzą na ulicy po prostu.
Tak.
Nie?
Ludzie się spotykają, nie tylko w grupach rówieśniczych, ale całymi rodzinami w ogóle i tak dalej. To jest bardzo normalna rzecz, to nie jest weekendowa rzecz.
Tak
nawet
jak
wiesz.
Kiedyś u nas było tak, że jak wychodziłeś z bloku, to na podwórku ludzie siedzieli.
Tak.
I było tak, rzeczywiście. Tak. Ostatnio jak byłem w Barcelonie, to właśnie jeździłem sobie gdzieś tam pod tym mieście i byłem taki zdziwiony, że po prostu są trzy siedzenia, taki stolik gdzieś i po prostu trzy babcie sobie siedzą.
Tak, dokładnie tak.
W Polsce tego nie zobaczysz.
W Polsce tego jest bardzo mało. No, umówmy się, też klimat nam trochę nie pomaga w siedzeniu na zewnątrz przez dużą część roku, a w krajach jednak śródziemnomorskich możesz nawet zimą, nawet w styczniu usiąść sobie na tej ławce. Oczywiście nie przez cały dzień, ale w południe na słońcu jest bardzo przyjemnie. Też zależy oczywiście gdzie, no inaczej jest w Andaluzji, inaczej jest tam w Galicji, ale tak czy inaczej te więzi społeczne, te żywe więzi społeczne coś sprawiają z twoim organizmem. Ja mówię coś, bo ja nie pamiętam teraz dokładnie, nie będę tego cytował, ale że faktycznie ten kontakt na żywo z drugim człowiekiem jest bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na twoje zdrowie i samopoczucie. Więc po pierwsze kontakty takie naskórkowe, internetowe, to nie jest to samo, a mamy też rosnący problem z depresją wśród dzieci. To akurat wiem, bo moja partnerka się zajmuje też zdrowiem dzieci i też zajmowała się ostatnio takim raportem na temat zdrowia psychicznego dzieciaków.
I to jest skorelowane 100% z użytkowaniem social mediów. Było ostatnio u mnie Wojciech Kulesza. Mhm. Nie jestem pewien, czy dobrze pamiętam imię, natomiast nazwisko dr Kulesza i właśnie opowiada o tym, że robili badanie i jakby użytkowanie social mediów i jednocześnie od razu tak. Samopoczucie totalnie w dół.
Tak, więc to na przykład, jak widzisz, już jest jedną rzeczą, która jest negatywna. A druga rzecz, też jak ja mówię o gorszej sytuacji dzisiejszych dzieciaków, to ja się odnoszę właśnie konkretnie do ich sytuacji materialnej, a nie nawet tej społecznej. Czyli to, że w zasadzie jak, nie wiem, z którego jesteś rocznika.
92.
No jestem 84, no to jestem trochę starszy. To moje pokolenie i twoje chyba też jeszcze. Wydaje mi się, że twoje jest być może ostatnim pokoleniem, które ma szansę na taki awans społeczny w tym sensie, że masz możliwość liczenia na własną nieruchomość. To jest bardzo ważny czynnik też wyróżniający, na jakim jesteś poziomie, dlatego że własna nieruchomość jakaś, jakakolwiek, ale chodzi mi o mieszkanie, czy to jest mieszkanie, czy to jest dom, czy to jest kawalerka, czy to jest M3, to jest jakby osobna historia, ale że masz tą zdolność kredytową, żeby gdzieś zdobyć takie mieszkanie i żeby w nim mieszkać. Bardzo wiele wskazuje na to, że dla tych najmłodszych pokoleń i znów to jest bardzo szerokie pojmowanie, tak, bo mamy, jak, nie wiem, jak pomyślę na przykład o Macie, no to nie jest człowiek, któremu będzie czegoś brakować, nie dlatego, że jest świetnym raperem, odniósł sukces jako raper i tak dalej, tylko dlatego, że po prostu jest z rodziny, która zapewni mu jakiś tam start w życiu, który mu pomoże i tak dalej. Ale jak pomyślę na przykład o wielu jego rówieśnikach, to ich przyszłością jest prawdopodobnie praca, która nie pozwoli im na dorobienie się własnej nieruchomości w przyszłości, co oznacza wieczny wynajem lub na przykład mieszkanie w lokalach komunalnych, co swoją drogą nie powinno być problematyczne, bo mamy takie miejsca na świecie, na przykład Wiedeń, gdzie większość ludzi mieszka w lokalach komunalnych i to się sprawdza również starszych osób. Natomiast chodzi o to, że na przykład my w Polsce i znaczna większość świata po prostu nie ma takiej polityki. U nas lokale komunalne, oczywiście owszem, istnieją i tak dalej, ale jest ich stosunkowo mało w stosunku do potrzeb, plus oczywiście są problemy, nie wiem, czy wiesz, na przykład o pracowniach artystycznych w Warszawie, które są... Jest za PRL-u, jak budowano na przykład bloki i tak dalej, to możesz zresztą sobie popatrzeć bardzo często jadąc przez takie miejsca jak Wierzbno albo na przykład Stegny i tak dalej, że te ostatnie piętra bloków wyglądają trochę inaczej niż reszta budynku, że mają wyższe okna na przykład, ponieważ budowano je na pracownie artystyczne.
Mówisz poważnie?
Tak. Każda dyktatura wspiera zawsze sport i sztukę, bo to są narzędzia propagandowe, co jest akurat dobre i dla sportu, i dla sztuki. Natomiast faktycznie było tak, że za PRL-u w związku z tym budowano pracownie artystyczne dla właśnie absolwentów ASP, żeby mogli tam tworzyć najróżniejsze rzeczy. Tam często powstały w ogóle wspaniałe dzieła sztuki, na przykład użytkowej też, z której wielu z nas dziś korzysta, nawet tego nie wiedząc, dzieła projektowe i tak dalej. Natomiast chodzi o to, że na pewnym etapie zaczęto niektóre z tych lokali prywatyzować,
budować lofty.
Stały mieszkaniami, tak, i tam powstały lofty, ale inne te lokale zostały. I teraz, żeby móc taki lokal wynająć, a możesz go wynająć bardzo tanio, potrzebujesz, ja nie pamiętam już dokładnych tam wytycznych, ale potrzebujesz mieć chyba dyplom uczelni artystycznej i jakieś tam zaświadczenie, że pracujesz artystycznie. Albo tak, albo inaczej, już nie pamiętam, no ale generalnie, że to ma teoretycznie ograniczyć pulę osób, które mogą w takich lokalach wynajmować.
Słyszeliście, artyści?
I oczywiście nie są to lokale, w których można mieszkać. Mhm. To są tylko lokale pracownicze. Natomiast w Warszawie jest całe mnóstwo takich miejsc, które formalnie w związku z tym wynajmuje jakaś osoba zajmująca się sztuką w jakimś tam wymiarze. Natomiast w praktyce podnajmująca te lokale jakimś znajomym bądź znajomym znajomych, one są o tyle przystosowane, że wiesz, one wszystkie mają dostęp do wody, tylko nie miały łazienek, więc te łazienki porobiono gdzieś tam na krzywo i tak dalej. I ja byłem też w takich miejscach, gdzie moi znajomi mieszkali. Jeżeli możesz w centrum Warszawy płacić czynsz 450 zł zamiast 4000, no 4000 to nie, ale za wiesz, te lokale z reguły mają po 20 parę metrów, no to mhm. Tak zapłacisz co, 2500 teraz, albo trochę więcej już nawet. No tylko znów, to jest rozwiązywanie problemu i super, że takie jest, ale nie tak powinien system działać. Powinien po prostu to wszystko wyglądać inaczej. No, u nas postawiono w 100% na to, że deweloperzy uzupełnią tę lukę, no ale niestety no, jak na razie jej nie uzupełnili. Też nie dlatego, że mało budują, tylko dlatego, że dochodzi dużo innych rzeczy, dużo innych czynników. No.
Czemu poświęcasz tyle czasu na odpowiadanie na wiadomości?
Bo jak ludzie do mnie piszą, to uważam, że moim obowiązkiem jest im odpowiedzieć.
Ale tych wiadomości musisz dostawać absurdalnie dużo.
Tak, dlatego przestałem odpowiadać na komentarze w internecie, na Instagramie przede wszystkim, bo Instagram jest moim takim głównym w ogóle źródłem dotarcia do ludzi. Na Instagramie, na Facebooku, na YouTubie raz na ileś miesięcy znajdę taki dzień, że usiądę i będę od rana do wieczora po prostu odpowiadał na komentarze i tak nie zdążę. Mhm. Natomiast tak na co dzień nie mam po prostu na to czasu. Nie, tego jest za dużo, właśnie dlatego, że te wiadomości bezpośrednie, czy to maile, czy to wiadomości na Instagramie, czy to wiadomości na Facebooku, dostaję ich naprawdę sporo i w przytłaczającej większości odpowiadam skrótowo, czyli na przykład ktoś do mnie wysyła, wiesz, wiadomość, że podobał mu się bardzo ostatni odcinek i czeka na następny. No to ja wtedy to zaserduszkuję i lecę dalej. Doceniam to, że ktoś wysłał taką wiadomość i zawsze to jest dla mnie miłe, ale no po prostu dostaję tego dużo, więc wiesz.
To jest nieprzyjemne, jak nie możesz już odpisywać na wszystkie wiadomości, co? Jednak tak, zawsze tak. Chciałby się wrócić do każdej osoby.
Chciałbym, na początku tak robiłem. Teraz coraz częściej nagrywam głosówki. Bo jeżeli właśnie, bo kiedy odpowiadam trochę szerzej, no jeżeli ktoś ma do mnie jakieś konkretne pytanie o jakieś rzeczy, jeżeli mogę też na to odpowiedzieć, bo czasami te pytania bywają dziwne, bądź no wiesz, ktoś mnie pyta na przykład, co zobaczyć w Hiszpanii. No nie wiem, gdzie jedziesz, wiesz, to jest ogromny kraj, który możesz zwiedzać. Ja jeszcze bardzo wielu części tego kraju nie widziałem.
Nie wiadomo też, co osoba lubi.
Tak, co lubisz, co nie lubisz. No to, wiesz, no to no, napiszę, że Barcelona i Madryt, no, jakby i Andaluzja. Ale jeżeli ktoś zadaje mi na przykład jakieś konkretne pytanie o coś, przede wszystkim z odcinka, związanego z czymś, o czymś mówiliśmy, to staram się na to reagować, staram się odpisywać, staram się wyjaśniać jakieś niejasności. Dostaję też, wiesz, mnóstwo pytań o to, czy gdzieś wystąpię na jakimś spotkaniu i tak dalej. I ja w ogóle robię to chętnie, tylko mam tak absurdalnie szybko zapełniający się kalendarz, bo też ważne jest to, że ja nie postrzegam siebie jako influencera, tylko jako dziennikarza, w związku z czym w tych mediach społecznościowych, które prowadzę pół na pół, bo od jakiegoś czasu płacę dziewczynom Oli Nemskiej i Mai Nowakowskiej, które robią mi na przykład posty na właśnie media społecznościowe, przygotowują tą warstwę wizualną, no ale jakby wszystkie te odpowiedzi i tak dalej są moje. I mówię o tym dlatego, bo mimo to nie ma mnie tam za dużo. Ja ostatnio na przykład w ciągu pół roku wrzuciłem dwa razy swoje zdjęcie na Instagrama, ale to dlatego, żeby napisać tam post odnoszący się do samego programu, że są pewne zmiany w programie i dlaczego. No więc wrzuciłem zdjęcie siebie, bo robię ten program. Ale nie informuję o moim życiu prywatnym, nie informuję o tym, gdzie dzisiaj byłem, z kim się spotkałem i tak dalej. Mimo, że pewnie by mi to podniosło w dużym stopniu zasięgi. I mówię też o tym dlatego, bo to sprawia, że to, w jaki sposób ja te media społecznościowe prowadzę, ja tam na przykład nie informuję też o tych spotkaniach, bo bardzo dużo z tych spotkań to są spotkania ze studentami, z licealistami i tak dalej. Ja przeznaczam na to na przykład jeden dzień w tygodniu, żeby się spotkać właśnie z tymi młodymi ludźmi. Nie biorę za to pieniędzy. Od placówek edukacyjnych nie biorę żadnych pieniędzy nigdy. Nawet jeżeli mają na to budżet, nawet jeżeli chcą mi na przykład zwrócić za pociąg, tak? To ja odmawiam, bo uważam, że po pierwsze edukacja jest w Polsce niedoinwestowana, a po drugie uważam też, że to jest część misyjna mojego zawodu. I
Jezu, masz szlachetne podejście.
Po prostu mam takie zasady, no to się ich trzyma. Też stać mnie na to, tak? Że jakbym był przymierającym głodem dziennikarzem, to wtedy bym faktycznie połasił się chętnie na jakieś tam kilkaset złotych, ale nie muszę tego robić i wolę, żeby oni wydali na coś innego, na jakieś pomoce naukowe, na, nie wiem, zaproszenie gościa z zagranicy, któremu faktycznie trzeba będzie zapłacić, a ja mogę jechać za darmo. Ale mówię o tym tylko dlatego, bo ja nie informuję o tym w moich mediach społecznościowych, bo tak to byłby cały czas jakieś ogłoszenie, że jestem tu, jestem tam, jestem tam. I w związku z tym nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że mój kalendarz się absurdalnie szybko wypełnia. Ja na przykład mam spotkania w tej chwili do czerwca włącznie już ustalone. No i na przykład jak pisze do mnie jakiś młody człowiek, chłopak czy dziewczyna, że panie Macieju, czy reguły to jest właśnie takie bardzo oficjalne, że szanowny panie, jesteśmy uczniami liceum takiego a takiego w Lublinie, chcielibyśmy pana zaprosić. I na przykład organizujemy dni takie a takie w marcu i chcielibyśmy pana zaprosić, to ja czuję, że moim obowiązkiem jest odpisać na tego maila, szczerze wytłumaczyć, że bardzo bym chciał się pojawić, ale do czerwca już nie mam kiedy. I że musicie pisać do mnie z minimum półrocznym wyprzedzeniem. Przepraszam najmocniej za to, mam nadzieję, że rozumiecie i tak dalej. Trzymam oczywiście kciuki. I dlatego na to odpisuję, bo uważam, że szacunek do osoby, która poświęciła swój czas i której w dodatku zależy, żebym ja się na przykład pojawił na takim spotkaniu, bo na przykład słucha tego podcastu i tak dalej, że ten, że po prostu należy tym ludziom ten szacunek okazać i odpowiedzieć osobiście i nie odpowiedzieć takim generycznym, wiesz, jakąś przeklejką. No. Więc dlatego po prostu tego jest dużo.
Ja o tym myślę zawsze w zasadzie skupiając się na tym, ile czasu co mi zajmuje. I ja myślę o tym, że moją robotą jest dostarczanie kontentu ludziom, a niekoniecznie odpowiadanie na wiadomości. Jeśli wiem, że miałbym poświęcić 2 godziny na odpowiadanie na wiadomości, albo 2 godziny na coś związanego z podcastem, to wolę pracować nad podcastem.
I ja to rozumiem, nie oceniam, mówię jak ja robię. Jak robią inni twórcy, inni dziennikarze, inni influencerzy, inni podcasterzy, inni youtuberzy i tak dalej, to jest moim zdaniem kwestia też bardzo indywidualna. Ja mam też takie zajęcia dla studentów dziennikarstwa w Polskiej Szkole Reportażu.
Daj mi sekundę, założę sobie tylko bluzę, bo mi zimno.
Dobrze.
Dobra, tak jak widzicie, tutaj mamy twarde cięcie. Ja poszedłem założyć bluzę, poszedłem do toalety i wtedy zorientowałem się, że bateria padła, więc skończyliśmy nagranie, umówiłem się z Maciejem na kolejny termin i kolejny podcast będzie niedługo. Także sorry, techniczne problemy. Mam nadzieję, że nigdy więcej się nie wydarzą. Na razie.
Siemano, nowe podcasty we wtorki, czwartki, niedziele o 19:00. Pozdro!